Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. We wtorek 19 stycznia wita Państwa Krzysztof Bronk. Większość naszego programu wypełnią aktualności watykańskie. W związku z opublikowaniem dziś lineamentów na synod biskupów dla Bliskiego Wschodu będziemy rozmawiać z łacińskim patriarchą Jerozolimy, arcybiskupem Fuadem Tualem. Nadamy też drugą część nowej audycji księdza Marka Starowiejskiego, Ojcowie Kościoła o kapłaństwie i kapłanach. Zapraszamy. W Watykanie zaprezentowano tak zwane lineamenta Zgromadzenia Specjalnego Synodu Biskupów dla Bliskiego Wschodu. Posiedzenie odbędzie się w październiku bieżącego roku, a jego temat brzmi Kościół katolicki na Bliskim Wschodzie, wspólnota i świadectwo, jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Zaprezentowany dziś dokument przygotowuje ogólny program obrad synodalnych i będzie stanowić podstawę kolejnego, bezpośredniego aktu przygotowawczego Instrumentum Laboris. Ten zaś zostanie przekazany przez Benedykta XVI przedstawicielom kościołów Bliskiego Wschodu podczas czerwcowej wizyty na Cyprze.
Lineamenta przypominają starożytne dzieje kościołów wschodnich, ich apostolski i misyjny charakter. Wskazują następnie na trudności obecnej doby, jak konflikty regionalne czy ograniczenia wolności religijnej. Nie zapomniano też o kwestii islamskiej, zwłaszcza związanej z ekstremizmem religijnym oraz o potrzebie odpowiedniej formacji wiernych w tej sytuacji.
Dokument wkracza następnie na obszar wewnątrzkościelny, zwłaszcza dotyczący różnorodności kościołów na Bliskim Wschodzie, także w obrębie katolicyzmu. Głównym tematem drugiego rozdziału lineamentów jest sprawa widzialnej komunii kościelnej.
Ostatni rozdział poświęcony jest chrześcijańskiemu świadectwu. Dotyczy ono kilku płaszczyzn. W pierwszym rzędzie świadectwo obejmuje własną wspólnotę kościelną, następnie inne kościoły i wspólnoty chrześcijańskie, potem zaś dialog z judaizmem oraz islamem. Lineamenta zawierają tu szereg zaleceń dotyczących kontekstu oraz szczegółowych akcentów owego dialogu, zwłaszcza odniesienie do godności i praw człowieka. Dokument kończy zachęta do wierności i odwagi pozostania chrześcijan na Bliskim Wschodzie.
Kwestia konfliktu z muzułmańskim fundamentalizmem i znikania chrześcijan z Bliskiego Wschodu najbardziej zainteresowała dziennikarzy obecnych na konferencji prasowej. Prezentujący lineamenta arcybiskup Nikolaj Eterowicz poinformował, że według szacunkowych danych szeroko pojęty Bliski Wschód zamieszkuje około 17 milionów chrześcijan, w tym 5 milionów katolików różnych obrządków. Sekretarz generalny Synodu Biskupów podkreślił jednak, że obok zjawiska emigracji chrześcijan z regionu mamy też do czynienia z coraz bardziej widoczną ich imigracją, zwłaszcza zarobkową.
No i come cristiani possiamo...
Jako chrześcijanie możemy to uznać za znak Ducha Świętego, który w sposób nieoczekiwany tchnie, kiedy chce. Dotyczy to także krajów i regionów, gdzie chrześcijan praktycznie nie ma. Przypomina mi to czasy prześladowań stalinowskich, dzięki którym katolicy znaleźli się na Syberii i gdzie indziej. To może nie to samo, ale wielu chrześcijan z Dalekiego Wschodu, zwłaszcza z Filipin i Indii, przyjeżdża do pracy na Bliski Wschód. To pozwala na stałą obecność chrześcijan na tej drogiej ziemi. Kościół pragnie, nie tylko poprzez ten synod czy działalność Stolicy Apostolskiej, ale w ogóle, mieć w Ojczyźnie Jezusa nie same kamienie, skądinąd także drogie, ale również ludzi, którzy nadają sens życia i komunii kościelnej tym kamieniom, które przemawiają, ale lepiej, gdy przemawiają wraz z chrześcijanami.
W kontekście dzisiejszej prezentacji lineamentów rozmawialiśmy też z łacińskim patriarchą Jerozolimy, arcybiskupem Fuadem Tualem. Zapytaliśmy go o najważniejsze treści tego dokumentu.
Od dawna znamy już te lineamenty, choć dopiero dziś zostały opublikowane. My w Radzie Patriarchów i w Radzie Synodu znaliśmy je wcześniej. Już przed 3 tygodniami rozesłałem je do wszystkich wspólnot francuskojęzycznych w Ziemi Świętej, do naszych kapłanów. Cieszę się, że papież po pielgrzymce do Ziemi Świętej wyszedł z tą inicjatywą zwołania synodu poświęconego naszym problemom, radościom, podziałom. Teraz nie należy jednak uprzedzać tego, co wydarzy się w październiku. Nie chciałbym dawać odpowiedzi, sugerować rozwiązań. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na dwie podstawowe tragedie, które przeżywamy. Podziały między chrześcijanami to jedna, a druga to migracja chrześcijan z Ziemi Świętej i całego Bliskiego Wschodu. Naszym słabym punktem jest też nadmierne skoncentrowanie się na naszych obrządkach, absolutyzowanie tego, co nas różni. Tymczasem cały Kościół musi oddychać całymi płucami. No i trzeba się też zastanowić nad wolnością sumienia naszych wiernych, mając na względzie ich uświęcenie. Warto zauważyć, że wierni nie są już tak przywiązani do swego rodzimego obrządku czy parafii, zwłaszcza ci, którzy się przesiedlili do wielkich miast. Idą tam do najbliższego kościoła katolickiego, nie bacząc na obrządek. Albo chodzą do kościoła, gdzie są dobre kazania czy dobry chór. A zatem to poczucie przynależności do konkretnego obrządku jest słabsze niż w przeszłości. Najważniejsze, że się modlą i uświęcają siebie, rodzinę, pracę.
W lineamentach, w kontekście dialogu z innymi religiami, silny nacisk położono na rozdział między polityką i religią. Jakie znaczenie ma ten rozdział dla chrześcijan na Bliskim Wschodzie?
Dla nas chrześcijan nie ma to najmniejszego znaczenia, ponieważ wpływ chrześcijan na życie polityczne jest znikomy. To rozgraniczenie między polityką i religią odnosi się tutaj oczywiście do Żydów i muzułmanów, którzy go nie zachowują. W krajach Zatoki Perskiej chrześcijanie nie mają nic do powiedzenia. Gdyby tylko spróbowali ingerować w politykę, zaraz by ich wyrzucono. A jeśli chodzi o dialog z innymi religiami, to w pierwszym rzędzie musimy przystąpić do dialogu między nami, między kościołami chrześcijańskimi. W Ziemi Świętej jest ich 13, 6 katolickich, 5 prawosławnych i 2 protestanckie.
Można więc mówić o dążeniu do odkrycia własnej tożsamości chrześcijan, by lepiej dialogować z innymi? Czy o to będzie zabiegał synod?
My umacniamy naszą tożsamość, aby powiedzieć, że tu jesteśmy i stąd pochodzimy. Nie jesteśmy obcy. Nie jesteśmy jakimś dodatkiem. Musimy więc mieć poczucie przynależności do kraju, do ojczyzny, aby powstrzymać migrację. I trzeba też zrozumieć, że nasza obecność w tym miejscu jest powołaniem, misją. A każde powołanie zakłada pewną ofiarę, poświęcenie. Nie można żyć w Ziemi Świętej bez krzyża. Nasza sytuacja skłania nas do podjęcia na poważnie krzyża, o którym mówi Ewangelia. A zatem życie w Ziemi Świętej nie ma nic wspólnego z romantyzmem. Jeśli chcemy tam pozostać, musimy zrozumieć znaczenie naszej obecności, a także znaczenie tej ofiary, z którą mamy się zmierzyć, którą musimy przyjąć. Jeśli człowiekowi brakuje tej świadomości ofiary, łatwo decyduje się na migrację. I tak się zresztą dzieje.
W jaki sposób chrześcijanie mogą się przyczyniać do budowania pokoju?
Czynimy to przede wszystkim za pośrednictwem naszych instytucji, szkół, które są otwarte na wszystkich, katolików, prawosławnych, a nawet muzułmanów. Tak samo działalność Caritas, szpitali. Język miłości przemawia tu silniej niż nasze słowa.
Czego spodziewa się ksiądz arcybiskup po tym synodzie? Czego oczekuje?
Pragnąłbym innej wspólnoty kościelnej. Cieszy mnie, że na tym synodzie będą też biskupi spoza Bliskiego Wschodu. Będzie to znak otwarcia na Kościół powszechny, na Kościół Matkę, który przyjmuje wszystkie dzieci i wszystkie kościoły siostrzane. Nie można zapominać, że cały Kościół wyszedł z Ziemi Świętej, z Jerozolimy. Jesteśmy z tego dumni, ale wiemy też, że jesteśmy Kościołem, który przechodzi przez Kalwarię i to nas uczy pokory. Choć nie zapominamy, że jesteśmy też Kościołem Zmartwychwstania Nadziei.
Mówił arcybiskup Fuad Tual, łaciński patriarcha Jerozolimy. W Watykanie trwają obrady Komisji do Spraw Dialogu Żydowsko-Katolickiego. Uczestnicy sesji reprezentują Wielki Rabinet Izraela oraz Watykańską Komisję do Spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem. Temat obrad brzmi: nauczanie katolickie i żydowskie o stworzeniu i środowisku, wyzwania ingerencji ludzkiej w porządek naturalny. Jak zwraca uwagę jeden z organizatorów sesji ze strony watykańskiej, ksiądz Norbert Hoffmann, obecne spotkanie jest pierwszym po 2-letniej przerwie.
W ciągu ostatnich 2 lat nie było regularnych posiedzeń z powodu pewnych problemów, wielkopiątkowej modlitwy za Żydów, sprawy Williamsona itd. Teraz po 2 latach spotykamy się na nowo, co jest dobrym znakiem. Te spotkania zawsze charakteryzowały się przyjacielską atmosferą. Obecnie rozmawiamy o ekologii z perspektywy judaizmu i katolicyzmu. Jednak w czasie tych spotkań jedna z sesji przeznaczona jest też na sprawy bieżące. Oczywiście rozmawiamy o sytuacji Ziemi Świętej i tamtejszego kościoła katolickiego. Tym niemniej jest to dialog czysto religijny, a więc nie wchodzi on w kwestie polityczne. Owszem, sytuacja polityczna trochę na nie wpływa, jednak naszym naczelnym celem jest wymiana idei religijnych, dialog na szczeblu religijnym.
Tak jak w przypadku innych podobnych tragedii, także na Haiti kościelne instytucje i osoby indywidualne okazały konkretną hojność w niesieniu pomocy poszkodowanym. Czytamy w komunikacie papieskiej Rady Cor Unum. Do tej pory udało się uruchomić 12 punktów dystrybucji dla bezdomnych, w których można otrzymać jedzenie, wodę, ubranie, schronienie i pomoc medyczną. Miejsca te są ochraniane i dysponują personelem, który jest wspomagany dostawami z terenu Dominikany. Na miejscu w imieniu papieskiej rady pomoc koordynuje odpowiednik Caritas w USA, organizacja Catholic Relief Services. Amerykanie koordynują całościowo pomoc kościelną docierającą na Haiti. Papieska rada konsultuje na bieżąco najpilniejsze potrzeby z haitańskim episkopatem i nuncjuszem apostolskim rezydującym na wyspie. Rozmiar potrzeb i wyzwań pozostaje olbrzymi, jeśli chodzi o dostawy pomocy i zapewnienia schronienia ocalałym, jak też i bezpieczeństwa, podsumowuje komunikat papieskiej rady zajmującej się pomocą charytatywną w imieniu Ojca Świętego.
Ojcowie Kościoła o kapłaństwie i kapłanach.
Audycja księdza Marka Starowiejskiego.
Przed mikrofonem autor.
Wielkość kapłaństwa. Dialog o kapłaństwie Jana Chryzostoma jest najważniejszym dziełem epoki patrystycznej dotyczącym kapłaństwa. Ponieważ jest ono łatwo dostępne w księgarniach, wydała go krakowska MK, podajemy z niego tylko 2 fragmenty. Dodajmy, że Jan Chryzostom często w innych kazaniach wracał do tego tematu. Kapłaństwo sprawuje się na ziemi, należy jednak do rzeczy niebieskich. I tak jest istotnie. Ty bowiem godności nie ustanowił człowiek, ani anioł, ani archanioł, ani żadna inna stworzona siła, lecz sam Pocieszyciel. I tych, co pozostają w ciele, skłonił do podjęcia anielskiej posługi. Dlatego kapłan powinien być czysty, jak gdyby znajdował się w niebie wśród tych potęg. Straszne były i dreszczem przyjmowały te rzeczy, które poprzedzały łaskę, czyli w Starym Testamencie. Dzwonki, jabłka granatowe, szlachetne kamienie na piersiach i ramionach, mitra, turban, złota tablica. Miejsce najświętsze, głęboka w jego wnętrzu cisza. Kto jednak rozważy to, co wniosła łaska, zobaczy, że to, co tam było straszne i przejmowało dreszczem, tu niewiele znaczy, a słowa wypowiedziane o prawie i tu się sprawdzą. Wobec przeogromnej chwały okazało się w ogóle bez chwały to, co miało chwałę tylko częściową. Gdy bowiem widzisz Pana ofiarowanego i złożonego na ołtarzu i kapłana stojącego, pochylonego nad ofiarą i modlącego się i wszystkich naznaczonych czerwienią drogocennej krwi, czy sądzisz, że jesteś jeszcze z ludźmi i na ziemi pozostajesz? Czy wierzysz, że dostałeś się do nieba i odrzuciwszy z duszą wszelką myśl cielesną, samą duszą i czystym umysłem patrzysz na rzeczy niebiańskie? o cudzie, o Boża względem człowieka miłości. Ten, co z Ojcem siedzi w górze, w tej chwili trzymany jest w rękach wszystkich i daje się obejmować, przyjmować tym, którzy chcą. A czynią to wszyscy oczyma wiary. Czy można tu mówić o lekceważeniu tych rzeczy? Kto rozważy tak wielką rzecz, że człowiek obleczony w ciało i krew może zbliżyć się do świętej i czystej istoty, ten zobaczy dobrze, jak wielkim zaszczytem obdarzyła kapłanów łaska ducha. Przez nich bowiem to wszystko się spełnia, również i inne rzeczy, których wcale nie można uważać za mniejsze, gdy się weźmie pod uwagę godność kapłanów i nasze zbawienie. Ci, co zamieszkują ziemię i na niej pędzą życie, zostali posłani, aby szafować niebieskimi skarbami i otrzymali moc, jakiej nie dał Bóg aniołom ani archaniołom. Nie do nich bowiem powiedziano: cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związany i w niebie, a cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązany w niebie. Władcy ziemscy mają moc wiązania, ale ciał tylko. Natomiast te więzy dotykają samej duszy i przebijają niebiosa. Co czynią kapłani na ziemi, to Bóg zatwierdza w niebie. Za wyrokiem sług idzie Pan. Czyż nie dał im wszelkiej niebieskiej władzy? Powiedział: którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane. Któraż władza jest większa od tej? Cały sąd dał Ojciec Synowi, a Syn oddał kapłanom. Jak do nieba przeniesieni, z ludzkiej natury wyzuci i wolni od naszych słabości, otrzymali oni tak wielką godność. Gdyby król użyczył komu z poddanych takiej mocy, że mógłby według upodobania każdego wtrącić do więzienia i znowu wypuszczać, uważano by go za wielkiego i podziwiano by go. A ten, który o tyle większą godność otrzymał od Boga, o ile niebo jest cenniejsze od ziemi, a dusza od ciała, tak mało, zdaniem niektórych, otrzymał władzę, że niejeden z zaszczyconych zdaje się gardzić dawem. Co za szaleństwo! Szaleństwem bowiem wyraźnym jest lekceważenie tak wielkiej władzy, bez której nie osiągniemy zbawienia i dóbr doczesnych. Nikt nie może wejść do Królestwa Niebieskiego, jeśli się nie odrodzi z wody i Ducha Świętego. I życia wiecznego będzie pozbawiony ten, kto nie spożywa ciała Pana naszego i nie pije krwi Jego. A przecież to wszystko dzieje się nie inaczej, jak przez ręce kapłana. Jak więc kto bez nich uniknie ognia piekielnego? Jak zdobędzie przygotowane wieńce? Kapłanom powierzono duchowe rodzenie i odnowienie przez chrzest. Przez nich oblekamy się w Chrystusa. Zostajemy pogrzebani z Synem Bożym i stajemy się członkami owej świętej głowy. Dlatego kapłanów należy nie tylko poważać więcej niż władców i królów, ale także czcić bardziej niż rodziców. Oni bowiem zrodzili nas z krwi i woli ciała. Kapłani zaś są sprawcami naszego Bożego życia, owego szczęśliwego odrodzenia, wolności prawdziwej i synostwa przez łaskę. Kapłani żydowscy mogli oczyszczać ciało z trądu, a właściwie nie oczyszczać, lecz tylko stwierdzać oczyszczenie. A wiesz, jak wtedy ubiegano się o godność kapłańską. Nasi zaś kapłani otrzymali moc nie stwierdzenia oczyszczenia, lecz zupełnego usuwania, nie trądu ciała, ale nieczystości duszy. Kto więc nimi gardzi, zasługuje na karę bardziej niż Datan i jego towarzysze. Choć ci przywłaszczyli sobie niezależną władzę, to jednak cenili ją wysoko, jak widać z wielkiego o nią starania.
Była to audycja
Ojcowie Kościoła o kapłaństwie i kapłanach
w opracowaniu księdza Marka Starowiejskiego.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.